Poseł Twojego Ruchu Łukasz Krupa jest Państwa i moim gościem o poranku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Wczoraj na pierwszej sesji Sejmiku Województwa radni tylko złożyli ślubowanie. Nie wybrano marszałka, członków zarządu województwa ani przewodniczącego Sejmiku. Wcześniej z reguły takiego wyboru dokonywano na pierwszej sesji. Jest Pan zawiedziony?
No tak, no jest to duże zaskoczenie. Trochę to wiąże z tym, że w związku z tym, że przedłużyło się ogłoszenie wyników, więc te 7 dni, po którym po oficjalnym ogłoszeniu powinno się zwołać te pierwsze sesje, przypadło właśnie tuż przed drugą turą albo zaraz po, jak to w przypadku Rady Miasta Bydgoszczy, no to pewne takie decyzje, które będą pewnie bardzo istotne i kluczowe na najbliższe 4 lata, no postanowiono odłożyć. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, bo wielu mieszkańców oczywiście czekało na decyzję, kto będzie marszałkiem, kto będzie wchodził w skład zarządu województwa, no więc wydawałoby się, że nie powołanie tych osób, nie wybranie tych stanowisk na pierwszej sesji, no jest co najmniej takie dziwne, tym bardziej, że już ona została zwołana, była uroczysta, odbyła się, wszyscy radni zjechali, no nie wydaje się z takiego technicznego punktu widzenia, że nie było żadnego powodu, żeby odkładać.
Bydgoska Platforma stara się walczyć o marszałka z Bydgoszczy, to realistyczny scenariusz?
W moim przekonaniu nie. Tego, co poseł Lenz wypowiedział się jako szef struktur wojewódzkich na łamach jednej z gazet bydgoskich kilka dni temu, ale też z tego, co teraz już politycy Platformy mówią w kuluarach, raczej jest przesądzone, że marszałkiem zostanie Piotr Sobecki.
Od 16 lat marszałkiem jest ktoś z Torunia. Podziały między największymi miastami są coraz głębsze, tak abstrahując od osoby Piotra Sobeckiego. Czy z takiej czystej odpowiedzialności za województwo Platforma no jednak nie powinna wskazać kogoś spoza Torunia? Ja nie twierdzę, że to musi być ktoś z Bydgoszczy, ale jeśli to będzie po raz trzeci Piotr Sobecki, który nawet zrobił dobry wynik, no to jest to osoba kojarzona z Toruniem i te podziały będą coraz głębsze.
Znaczy dobry wynik Piotra Sobeckiego bylibyśmy w stanie zweryfikować, gdyby był wybierany przez mieszkańców całego województwa. W momencie, kiedy Piotr Sobecki jest wybierany tylko przez mieszkańców swojego okręgu wyborczego, mając takie narzędzia w postaci ogromnych środków unijnych na to, aby przez 4 lata właściwie prowadzić pewnego rodzaju kampanię, dopieszczając jeden okręg wyborczy dużo bardziej niż wszystkie pozostałe, to jest to stwierdzenie trochę na wyrost, że zrobił ten świetny wynik. No nie trudno zrobić świetny wynik, jeśli ma się takie narzędzia jak marszałek województwa. Ja wolałbym nawet, żeby marszałkiem był ktoś z Włocławka, czy ktoś z Inowrocławia, czy z Grudziądza, z któregoś z miast prezydenckich, ale żeby to nie była osoba z Torunia. Właśnie o to chodzi, że już przez tyle lat byłoby zupełnie zdrowiej dla oczyszczenia takiej atmosfery, tych animozji między miastami, między regionami, żeby ta władza poszła gdzieś indziej. No niestety w tej chwili jest taka ordynacja, jaka jest. Wydaje się, że nikt nie ma ochoty jej zmienić. Ja pytałem panią premier, czy zamierza wprowadzić wybory bezpośrednio marszałków. Póki co nie dostałem na to pytanie odpowiedzi. Odpowiedź miała być na piśmie, cały czas jeszcze czekam. No ale póki co wygląda, że tak to zostanie. A Platforma rządzi tyle lat i też wewnątrz siebie nie potrafi się dogadać, nawet dla właśnie takiego spokoju społecznego, żeby umówić się koleżeńsko, że okej, przez 2 kadencje był Piotr Sobecki, teraz oddamy pole drugiemu największemu miastu. Mówi się o współpracy, mówi się o tym, że tylko te dwa miasta w pewnej takiej symbiozie mogą być ogromnym potencjałem metropolitalnym, a tymczasem polityczne przepychanki wewnątrz Platformy powodują, że do takiej symbiozy jest coraz dalej.
Nazwisko marszałka poznamy prawdopodobnie w poniedziałek. Jarosław Kaczyński oświadczył ostatnio z mównicy sejmowej, że wybory samorządowe zostały sfałszowane. No, skala różnych nieprawidłowości jest faktycznie bardzo duża. Kadencja sejmików powinna być skrócona?
W moim przekonaniu absolutnie nie, ale Jarosław Kaczyński po raz kolejny próbuje, w cudzysłowie to powiem, podpalać Polskę i po raz kolejny dzielić Polaków, tak skrajnie dzielić, działając na takich pewnych negatywnych emocjach.
Ale kiedy analizuje pan to, ile było tych nieprawidłowości, że były niewłaściwe karty, że brakowało komitetu, że karty były niepodstemplowane, że ktoś próbował wynosić karty. Nie ma pan takiego poczucia, że jednak coś było nie tak?
Myślę, że kwestie typu stemplowanie, wynoszenie, dorzucanie statystycznie się zdarzały tak samo często jak w każdych innych wyborach. Ja dokładnie nie analizuję. Oczywiście tego dnia mam też danych. Nikt z nas nie ma możliwości, żeby to bardzo dokładnie zweryfikować. Jedną tutaj taką rzeczą, która jest niepokojąca, to jest ta ilość głosów nieważnych, która też nie jest jakoś 2-3-krotnie większa niż poprzednio, bo w kwestii sejmikowych to w poprzednich latach było na poziomie chyba 12, 7, ostatnie 3 kadencje, teraz jest 17 czy 18. Ten odsetek jest większy. Te karty były złe, te karty nie miały okładki, nie miały spisu treści, pierwsza strona była już pierwszym komitetem, co w pewnym stopniu mogło faworyzować Polskie Stronnictwo Ludowe i w tej kwestii kwestii. Być może trzeba byłoby to sprawdzić, bo być może było tak, że część członków komisji obwodowych, widząc krzyżyk na pierwszej stronie postawiony na PSL, nie zaglądała już do środka, czy jest tam oddany głos na inny komitet. Wtedy taki głos byłby nieważny i nie dawałby bonusa żadnej partii, a w takim przypadku, kiedy członek komisji, idąc trochę na skróty, widząc pierwszy krzyżyk dla PSL-u, zaliczył ten głos dla PSL-u, no to być może PSL jest trochę przeszacowany. I to najprawdopodobniej tak, o tym mówią wszyscy. Natomiast ja bardziej bym to potraktował jako lekcję. Po raz kolejny pokazało się takie polskie dziadostwo. Oszczędzania na kartach. Karty są na cienkim papierze. Członkowie komisji mówią, że karty się sklejały, że trudno było je wydać. Brakowało instrukcji wyborczych, jak głosować. Przypomnę, że w XXI wieku w każdej szkole jest telewizor, w każdej szkole jest rzutnik. Nie stoi nic na przeszkodzie, żeby była wyświetlana minutowa prezentacja z płyty CD czy z pendrive'a, jak głosować. Przecież to są proste rzeczy, które można zrobić. Drukować karty centralnie, na sztywniejszym papierze, na lepszym. U nas z jednej strony mamy dojrzałą demokrację, niby nie potrzeba obserwatorów, a później, kiedy są wyniki niezadowalające dla jakiejś opcji politycznej, podnoszą się głosy, że wybory sfałszowano. No nie możemy dać się tak zwariować, bo Polacy przestaną w ogóle chodzić.
No właśnie, jak rozumiem, w pana ocenie nie należy skracać kadencji sejmików.
Moim zdaniem nie, ale należy wreszcie przestać oszczędzać na wyborach.
I na koniec porozmawiamy jeszcze o śledztwie, jakie prowadzi warszawska prokuratura. Postępowanie dotyczy finansów twojego ruchu. Jest podejrzenie wyrządzenia wielkiej szkody majątkowej na 1 900 000 zł. Chodzi o umowę na utworzenie systemu ewidencji członków partii. Zarząd partii miał zlecić zadanie przygotowania drogiego programu członkowi rodziny jednej z ważnych osób w ugrupowaniu. To prawda?
Powstała e-partia. Rzeczywiście tyle kosztowała. Robiła ją firma...
Powiązana z
księgową partii. Ja nie jestem w zarządzie partii, nie wiem na jakiej zasadzie była ta firma wybierana.
Ale przyzna pan, że prawie 2 miliony złotych za taki program to bardzo dużo, bo według informatyków można go zrobić za kilkadziesiąt tysięcy.
A tego akurat nie wiem i wszyscy, którzy się wypowiadają, powinni najpierw poznać szczegóły tego programu, bo to jest, jak się okazuje, później, kiedy powstała dyskusja na temat, to jest bardzo skomplikowany program, który
de facto jeszcze nie działa w pełni.
On działa, bo my z niego korzystamy.
Ale Andrzej Rozanek mówił, że nie działa w pełni, ma być gotowy za rok, a za rok losy twojego ruchu mogą być różne.
No tak, znaczy na pewno program był z założenia robiony na partię, która miała być partią dużą, która miała być partią z dużymi strukturami w regionach, która miała umożliwić prowadzenie pewnych posiedzeń, zgromadzeń, nawet głosowań przez internet za pomocą platformy internetowej. To był nowatorski pomysł. On wcale nie mógł być tani, dlatego że tam pewne silniki, pewne mechanizmy szyfrowania danych były po prostu kupowane. Nad tym programem nie pracowali tylko informatycy, ale również prawnicy, bo to musiało być z ujęciem ochrony danych osobowych, elektronicznych podpisów, szeregu innych zabezpieczeń. Możliwości tego programu miały być takie, żeby można było podejmować uchwały, głosowania w pełni legalne, jeżeli chodzi o przepisy prawa.
Panie pośle, ale w grę wchodzą publiczne pieniądze i nawet jeśli chcieliście stworzyć taki nowoczesny, duży system, no to czy nie należało zrobić przetargu, naboru ofert? No być może ktoś zrobiłby to taniej. No, wydają państwo prawie 2 miliony złotych subwencji.
Ja absolutnie nie bronię zarządu partii, czy to kosztowało za dużo, czy za mało. Absolutnie nie bronię tutaj jakby decydentów, bo nie wiem, jakie były kulisy i nie ja podejmowałem tę decyzję. Natomiast no dzisiaj są takie przepisy, jakie są i nie wymaga się od partii politycznych robienia przetargu czy zapytań ofertowych. Jeżeli kogoś to razi...
Ale dla czystości reguł, bo
ja
w grę wchodzi...
Oczywiście, że tak.
Nie trzeba, ale można, prawda? W grę wchodzi 2 miliony złotych. Jeśli słyszymy, że robiła to firma powiązana z księgową partii, słyszymy informację, że można byłoby to zrobić taniej, a tutaj prawie 2 miliony złotych subwencji, no to nie wygląda to dobrze.
Znaczy kwota wydaje się rzeczywiście abstrakcyjna dla wielu z nas, natomiast osoby, które jakby wypowiadały się już po fakcie, kiedy powstała ta burza medialna, same przyznawały, że ten produkt może być warty tyle, a nawet być może więcej. Natomiast oczywiście ona wydaje się skandaliczna i dla transparentności i czystości sumienia, tak jak pan redaktor powiedział, oczywiście byłoby lepiej, gdybyśmy przedstawili w tej chwili 5 innych ofert, które były i one były powiedzmy by droższe i mielibyśmy sprawę czystą. Tego nie było, bo tego nie wymagały przepisy. Nikt pewnie nie spodziewał się, że były członek partii, który również nie brał udziału w podejmowaniu tej decyzji, bo był szeregowym członkiem, ale po złości w stosunku do Janusza Palikota, czy z jakiejś frustracji z obrotu sprawy, jeżeli chodzi o jego osobę w partii, złożył doniesienie do prokuratury. Ale dobrze, prokuratura niech wyjaśni, niech zbada, niech wypowiedzą się ci, którzy to robili, niech pokażą faktury cząstkowe za podwykonawców, których musieli podnajmywać, za pewne mechanizmy, które musieli silniki pokupywać informatyczne, no i szereg innych rzeczy. Niech pokażą, że to było tyle warte.
Ten proces
stworzenia e-partii trwał 1,5 roku, więc to też nie jest tak, że ona powstała w ciągu miesiąca i ktoś 2 miliony na tym zarobił.
Postępowanie w sprawie prowadzi prokuratura. Zobaczymy, jakie będą efekty. A dziś państwo i moim gościem o poranku był poseł twojego ruchu Łukasz Krupa. Dziękuję, do usłyszenia.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.